Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Wojna w Wietnamie wydaje się być tropem rozrobionym w popkulturze na wszystkie sposoby, szczególnie w tej amerykańskiej. Full Metal Jacket, Czas Apokalipsy, nawet w Forreście Gumpie był wątek właśnie wojny w Wietnamie. Ale my dostajemy dzisiaj, dzięki serwisowi HBO Max, opowieść w zupełnie innym kontekście niż te dotychczasowe.
I to w dodatku w formie ekranizacji książki nagrodzonej Pulitzerem.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
A chodzi oczywiście o Sympatyka. To jest adaptacja nagrodzonej Pulitzerem, tak jak przed chwilą powiedziałaś, powieści Viet Thanh Nguyena. To jest thriller szpiegowski, dramat o uchodźcach, trochę tragedia wojenna, a z drugiej strony wydaje się być to bardzo blisko farsy albo czegoś zbliżonego do komedii.
My omawialiśmy tę książkę w audycji Poczytalni, jak wyszła w Polsce w 2016 roku, więc też odsyłam was do tej dyskusji szerszej o książce, ale bardzo cenię tę książkę, lubię ją, uważam, że była wartościowa i też powstała w ważnym momencie, znaczy może nie momencie, co na ważnym pejzażu. Podałaś parę filmów opowiadających o wojnie w Wietnamie, wojnie wietnamskiej, która dla Wietnamczyków jest wojną amerykańską. I właśnie Sympatyk był pierwszym takim dużym dziełem, ważną książką, głośną książką, która pokazywała tę inną perspektywę i właśnie bardziej wietnamski punkt widzenia na to, co się wtedy działo w Wietnamie. To jest thriller, ale ten komediowy sznyt jest tam widoczny i to w takich miejscach, w których się go często nie spodziewamy. I wydaje mi się, że to sprawia, że też ta książka jest tak niezwykła, bo ona miesza to wszystko w takim koktajlu, który jest strawny, bardzo dobry i niezwykle wciągający. Ja pamiętam, że ja nie mogłam się od tej książki oderwać i no, rozmawiamy 8 lat po tym, jak ją czytałam. I mam poczucie, że ją bardzo dobrze pamiętam. A sama wiesz, że przy tej liczbie książek, filmów, seriali, które konsumujemy, bardzo trudno jest czasami sobie przypomnieć swoje refleksje, myśli właśnie po jakiejś lekturze czy obejrzeniu jakiegoś serialu czy filmu, jeżeli to nie było dzieło wyjątkowe. Więc Sympatyk ten twój test czasu zdecydowanie w moim przypadku zdał.
Ja nie czytałam książki, więc nie miałam tego naturalnego zachęcenia, którym była ekranizacja właśnie tej powieści. Natomiast jak zobaczyłam, że to reżyseruje i jakby odpowiada za całość tego serialu Chan-wook Park, który jest znany z takich filmów jak Służąca, Pani Zemsta, Old Boy, który zrobił świetny serial Mała Dobożka, to od razu po niego sięgnęłam. Do tego to jest serial wyprodukowany przez taką firmę produkcyjną, która się nazywa A24, która ostatnio zrobiła serial The Curse, więc no, to jest naprawdę widać tutaj dobrych twórców, a jeśli szybko się dowiemy, bo dowiemy się szybko, że Robert Downey Jr. nie tylko gra wiele głównych ról, uwaga, wiele głównych ról, ale także jest producentem, no to już więcej zachęt mi tak naprawdę nie było potrzeba do tego, żeby właśnie ten serial obejrzeć.
Ja tylko dorzucę, bo wiesz, to A24 to jest właściwie jedna z najgorętszych nazw w Hollywood ostatnimi czasy, tak. Bo to jest przecież, oni odpowiadają nie tylko za The Curse, które w Polsce przeszło trochę bez echa, prawdopodobnie dlatego, że to jest serial dostępny na Sky Showtime i to jest dosyć trudny serial, nie jest taki oczywisty, ale myślę, że gdyby...
Ale jest w naszych serduszkach.
Jest zdecydowanie i to jest serial bardzo oryginalny, ale to jest też opowieść, przecież to jest firma, która odpowiadała za Wszystko Wszędzie Naraz, czyli po prostu film, który zebrał mnóstwo nagród. Też świetną awanturę. Ten serial można obejrzeć na Netflixie, więc to jest też taki, to jest też taka bardzo odważna firma, jeżeli chodzi o produkcję. Czyli jeżeli mamy coś, co wychodzi spod skrzydeł A24, to tam jest coś ciekawszego, odważniejszego. Tak nas przynajmniej ta firma przyzwyczaiła, dlatego też tak szybko stała się symbolem.
Całość toczy się w roku 1975, zaczyna się w roku 1975 w Saigonie, na kilka dni przed jego upadkiem. nielicznym szczęśliwcom z armii południowo-wietnamskiej udaje się znaleźć miejsca w samolocie, który ma lecieć do Stanów Zjednoczonych. Mogą oni uratować siebie i najbliższą rodzinę i uciec z miasta, które powoli jest opanowywane przez komunistów. No i jednym z tych osób, które jadą do Stanów, jest nasz główny bohater, pół Wietnamczyk, pół Francuz, który już wcześniej bywał w Stanach, był tam na stypendium, uczył się tam, który jest tajnym agentem północno-wietnamskim, który pracuje w biurze wywiadu południowo-wietnamskiego. To znaczy jest po prostu podwójnym agentem, podwójnym szpiegiem, co mnie też poprowadziło tym tropem Małej do Bożki. Zresztą uważam, że te seriale mają ze sobą nawet trochę więcej wspólnego. I ten nasz główny bohater, bezimienny chyba, nazywany po prostu kapitanem, sierota, z jednej strony chce budować komunizm, nie wiem czy nie przesadzę jak powiem, że wierzy w komunizm, ale z drugiej strony właśnie jest tym szpiegiem, który dostaje polecenie, prośbę przeniesienia się do Stanów Zjednoczonych razem z południowo-wietnamskim przywódcą zwanym generałem. I to właśnie centralną część filmu zajmują jego perypetie, jego tego człowieka, który ma bardzo taką dwoistą naturę, nie tylko dwoistą ze względu na swoje pochodzenie etniczne i ze względu na to, że jest podwójnym agentem, ale w ogóle to wszystko jest takie pokazywane z jednej i z drugiej strony. Chyba nawet nasz główny bohater w pewnym momencie mówi, że jego największym przekleństwem jest to, że on widzi te dwie strony.
I zobacz, to jest też ciekawe, że w tym serialu częściej słyszymy, że coś jest północno-wietnamskie albo południowo-wietnamskie. Co jest też ciekawe, bo od razu wiemy, że północno-wietnamskie to jest komunistyczne, a południowo-wietnamskie bardziej kapitalistyczne, w tym sensie wspierane przez Amerykanów. I to już jest pewna zmiana narracji i tego, jak się opowiada w ogóle w popkulturze, głównie amerykańskiej, o wojnie w Wietnamie.
I ta cała opowieść przeskakuje w czasie trochę do przodu, trochę do tyłu. Są retrospekcje, których ty nie znosisz, ale jest taka główna rama opowiadania tego wszystkiego, co dzieje się na ekranie, jest nią przesłuchanie. Dlatego, że wiemy, że kapitan, nasz główny bohater, ostatecznie wraca do Wietnamu, do tego trafia do północno-wietnamskiego obozu wojskowego i w ramach takiej reedukacji, resocjalizacji, upewnienia się, że on jest po właściwej, oczywiście komunistycznej strony, jest namawiany do pisania i przepisywania swoich zeznań, które przybierają formę wspomnień, tak jak on to pamięta. I każda wersja jakby opowiadana przez niego troszeczkę nam się zmienia, modyfikuje się nam. Jakby całą tę opowieść widzimy przez pryzmat jego wspomnień, jego różnych interpretacji wydarzeń, co jest niesamowicie ciekawe, bo na przykład niektóre rzeczy powtarzają się dwa razy, troszeczkę inaczej opowiedziane, czy troszeczkę inaczej sfilmowane. I to jest chyba kluczem do zrozumienia tego pierwszego cytatu, który zaczyna się cały serial. To jest cytat z autora powieści, na podstawie której powstał serial. Wszystkie wojny toczą się dwa razy, pierwszy raz na polu bitwy, drugi raz w pamięci. I ta pamięć tego, co się w ogóle właściwie z naszym kapitanem wydarzyło, jest kluczowa w ogóle w całym serialu.
Ale też ten cytat odnosi się do tego, co się wydarzyło z historią wojny w Wietnamie, jeżeli chodzi o świadomość, ja bym powiedziała nawet światową, jak się o tej wojnie pamięta, jak się opowiada, bo się opowiada właśnie po angielsku i słowami Amerykanów. Ale też mam wrażenie, że Amerykanie są pokazani w bardzo szczególny sposób w tym serialu.
To, jak Amerykanie są pokazani w tym serialu, najbardziej pokazują postaci, które gra Robert Downey Jr., który wciela się w aż cztery postacie, które różnią się jakimiś perukami, akcentem, troszeczkę może jakimś taką plastyką twarzy. Po prostu on się wciela w różne role i uosabia trochę takiego typowego Amerykanina, którego widzi nasz bohater po przybyciu do Stanów Zjednoczonych. I z jednej strony uważam, że to jest fajny zabieg artystyczny, trochę teatralny wydaje mi się, zaskakujący, zupełnie się go nie spodziewałam w serialu, który no, w pewnym sensie podpada pod łatkę szpiegowskiego. To są raczej takie artystyczne zabiegi, których byśmy się spodziewali w bardziej arthouse'owych rzeczach. I Robert Downey Jr. Z jednej strony pokazuje właśnie tę drogę naszego bohatera, który spotyka się z profesorem, kiedy Robert Downey Jr. jest ekstrawagancki i profesor na uczelni w Stanach chce zrobić z kapitana jakąś taką egzotyczną maskotkę w swojej menażerii. Tego, jak on też bardzo wspiera Wietnam i uważa, że wie bardzo dużo na temat świata, z którego kapitan pochodzi. Z drugiej strony jest polityk, który ma taką kwadratową szczękę i który finansuje plan, który ma na celu odzyskać niepodległość Wietnamu według naszych bohaterów, według naszych południowych Wietnamczyków. Mamy reżysera, który jest parodią na hollywoodzkich reżyserów i mamy wreszcie takiego bardzo cynicznego i też niebezpiecznego współpracownika służb specjalnych, który również się z kapitanem kontaktuje. W te wszystkie role wciela się jedna postać, można by było powiedzieć stereotypowy Amerykanin, bo być może właśnie dla niektórych Amerykanie są do siebie podobni, tak jak panują różne stereotypy na temat innych nacji, na temat innych tożsamości, mówiące o tym, że wszyscy wyglądają tak samo, wszystkie osoby pochodzące z Wietnamu wyglądają tak samo. A tutaj mamy właśnie Amerykanów w tej roli, postać, które wyglądają tak samo, no bo to jest jedna postać.
To jest dla mnie jeden z ciekawszych zabiegów sympatyku. Bardzo lubię ten zabieg, bo mam takie wrażenie, że oni są jak cztery jeźdźcy apokalipsy, którzy ciągną Stany Zjednoczone ku byciu imperialistycznymi, ale też nie szanującymi innych. Wiesz, to tak jakby te wszystkie przywary, grzechy były w tych czterech postaciach ujęte, choć one są też bardzo stereotypowe, w sensie tak są skonstruowane, że nie ma tu niuansów, nie ma tutaj innych motywacji, są takie łopatologiczne bardzo.
No ten rasizm jest głównym źródłem żartów i tej komiczności, a może nawet groteski w tym serialu. To właśnie wokół tych wszystkich niezręczności, tego w jaki sposób Amerykanie traktują Wietnamczyków, buduje się raczej opowieść o tym, że jest to trochę śmieszne i w ogóle głupie przede wszystkim, a nie, że jest to jakaś wielka tragedia. Nie jest to pokazane jako cierpienie, a raczej często takie sceny, czy takie jakieś wnioski, które płyną ze scen, są po prostu podsumowywane takim wywróceniem oczu, a nie, nie wiem, łzami w tych oczach. Więc ten rasizm też jest specyficznie przedstawiony.
Dla mnie też jest w ogóle ciekawe to, jak ta narracja jest poprowadzona, bo ja rzeczywiście nie lubię retrospekcji, jak już powiedziałaś, ale mam wrażenie, że ta opowieść jest spójna i że te retrospekcje tutaj mają bardzo wyraźny sens, że one są skonstruowane w taki sposób, że utrzymują, znaczy mnie utrzymały przy telewizorze, oglądając Sympatyka, bo ja się bardzo, bardzo weszłam w tę historię. Ona mnie zaciekawiła, porwała. I też to, jak jest zrobione, jest dla mnie interesujące. To jest jeden z lepszych seriali, które ja widziałam w tym roku.
Jestem zaskoczona twoją deklaracją, dlatego że ja właściwie miałam tutaj przyjść po pierwszych odcinkach i powiedzieć ci, że serial mi się w ogóle nie podobał, że uważam, że główny bohater jest do kitu. Całą.
Ale bohater czy aktor?
I bohater, i aktor. To znaczy całe show kradnie Robert Downey Jr., i to on jest na pierwszym planie, że nie jestem w stanie polubić naszego głównego bohatera, że kapitan jest osobą, która właśnie nie budzi we mnie żadnych emocji. Nawet nie chodzi o to, żeby polubić. Ja też mogłabym go znielubić, ale żebym cokolwiek poczuła do niego. Natomiast przez pół serialu miałam poczucie, że on jest mi absolutnie obojętny. Ale wtedy pojawił się odcinek czwarty, który jest dla mnie mistrzowski. Jest właśnie tym, o co chodzi w tym serialu. Chciałabym, żeby on się jakoś szybciej zaczął, bo boję się, że być może osoby, które tak samo jak ja odbiorą ten serial, nie dotrwają do tego czwartego odcinka, bo w czwartym odcinku nasz główny bohater, który przechodzi przez bardzo różne przygody w tych Stanach Zjednoczonych, on nadal stara się być komunistycznym agentem, pisze raporty do swojego przyjaciela i do swojego szefa o tym, co się dzieje w Stanach i stara się jakoś kontrolować tę diasporę wietnamską, i sprawdzać, czy tutaj nie zachodzą jakieś rzeczy, o których komunistyczni Wietnamczycy powinni wiedzieć na pewno. Natomiast czwarty odcinek jest mistrzowską perełką i cały jest jedną wielką parodią na amerykańskie filmy wojenne i na amerykańskich reżyserów wojennych, czyli te tytuły, które na początku wymieniłam. Tak, właśnie ten serial jest parodią i zawiera tam postać, która zdecydowanie ma przypominać Francisa Forda Coppolę, tylko w wersji absolutnie przegiętej.
I jest to majstersztyk i jest to naprawdę zrobione... Tak, to ja zgadzam się, że ten serial nabiera też tempa od czwartego odcinka. Ja może też bardziej się przykleiłam przez książkę i przez jakąś obietnicę, która szła za twórcami, bo rzeczywiście też czuję, że ten moment, właściwie no, to jest środek sezonu, bo mamy 7 odcinków, w czwartym się zaczynają dziać ciekawsze rzeczy. Jest czymś, co jest punktem zwrotnym, ale wiesz, dla mnie poruszający jest jednak główny bohater. I Ho Xian-de, który gra kapitana, też jest poruszający, właśnie dlatego, że jest w tym kontraście do Roberta Downey Jr. Czyli zobacz, kapitan jest powściągliwy. On nie jest w swoich reakcjach, w swoim funkcjonowaniu taki nadmiarowy. To też jest moim zdaniem ciekawie pokazane, jeżeli chodzi o różne różnice kulturowe. Jaka forma ekspresji emocji jest dopuszczalna w różnych kręgach kulturowych, gdzie Robert Downey Jr. jest taki, no on jest przegięty. On jest taki nadmiarowy w tych rolach. W większości tych ról jest nadmiarowy. Zresztą ciekawostka, obejrzałam 2 pierwsze odcinki i się zastanawiałam, gdzie jest Robert Downey Jr., który był we wszystkich...
To nie jest łatwe, tak. Musicie się przyjrzeć.
Musicie się przyjrzeć albo sprawdzić wcześniej, żeby...
Charakteryzacja jest niezła.
Tak, żeby się zorientować, że czyli to był on. Co też jest jakąś zaletą, bo przegapić Ironmana jednak jest dla mnie, jakoś wydawało mi się, że raczej mi się to nie zdarzy.
Ale wiesz, zobacz, poczuj tę ironię, że Iron Man gra w serialu, który właśnie trochę robi sobie jaja z bohaterstwa, z tego takiego hura amerykańskiego patriotyzmu.
Tak, i to jest dla mnie w ogóle kwintesencja, że to jest wybrany właśnie ten aktor, że to on to robi, bo on jest taką typową, bardzo amerykańską gwiazdą. Jednym z takich aktorów, którzy no może swoją historią wcześniejszą się trochę wyróżnia, tak? Czyli mamy całą tą historię człowieka, który trafia do więzienia, prawdziwą Roberta Downey Jr., który jakoś wychodzi na prostą. To jest trochę inne, ale on jest z tej kategorii aktorów, jak Brad Pitt, jak Tom Cruise, tylko mniej charakterystycznym. Trochę o nim mniej wiemy. Jest takim, no właśnie, Iron Manem.
To jest serial, z którego ciężko jest w ogóle gdzieś włożyć w jakieś szuflady gatunkowe, bo z jednej strony mamy serial szpiegowski i to, w jakich on jest kolorach utrzymany, że ma taki retro vibe amerykańskich lat 70., auta, muzyka, trochę właśnie taki gangsterski klimat. Z jednej strony nam przywodzi właśnie na myśl takie seriale szpiegowskie, detektywistyczne. Z drugiej strony jest to opowieść o uchodźcach, o Wietnamczykach, którzy sobie muszą zbudować nowy świat w Ameryce i o tym, jak oni tę Amerykę przyjmują, interpretują i jak do niej przystają. Jest taki bohater Dumpling, który zresztą był wysokim oficerem w Armii Południowo-Wietnamskiej, który mówi, hej, jesteśmy teraz w Ameryce, ja się teraz muszę zmienić, muszę być biznesmenem, zrobić dobry biznes i zarabiać i po prostu realizować ten amerykański sen. I to, jak on go rozumie, jest bardzo, bardzo amerykańskie. Dostaje zresztą za to odpowiednią karę, ale o tym to nie będę mówiła, bo pewnie za duże spoilery. No, ja jestem podekscytowana tym serialem, chyba mniej niż Zuza, ale wydaje mi się, że warto po niego sięgnąć.
To jeszcze tylko dorzucę, bo to jest bardzo ciekawe, bo rozmawiamy, jak mówisz o Dumplingu, no to jest ta postać, która wspierała Stany Zjednoczone, czyli była po tej stronie takiej zapatrzonej w te kapitalistyczne Stany Zjednoczone, ten kapitalizm równa się trochę demokracja w tych opowieściach, jakby to było jedno i to samo. I rzeczywiście jest tak, że No i ta Ameryka rozczarowuje. Te Stany Zjednoczone nie są jak z bajki i myślę, że to jest ważne w kontekście kapitana. Czyli kapitan poznał wcześniej Stany Zjednoczone. On je widział przed wojną wietnamską, przed wojną amerykańską. Właściwie nie wiem, jakie określenia powinnam używać, bo to już mnie ustawia po którejś ze stron narracji, jak już wiemy, z książki i z serialu. I to go ustawia też inaczej wśród obu tych stron, tak? Mówiłaś o tym, że on mówi, że rozumie te dwie strony, bo on w tych Stanach Zjednoczonych nie jest też takim zapalczywym komunistą.
Absolutnie nie jest. I właśnie ja tak rozumiem też tytuł tej książki, że on właściwie do wszystkiego podchodzi na bardzo letnio. I dopiero wtedy, kiedy jest postawiony pod ścianą, kiedy musi podjąć bardzo osobistą decyzję, kiedy musi się zmierzyć z czymś bardzo namacalnym, to dopiero jest w stanie wykrzesać z siebie jakieś emocje. I dlatego trudno mi było empatyzować z tym bohaterem. Bo w pewnym momencie jest tak, że kapitan jest zmuszony, żeby nie zostać zdekonspirowany jako podwójny agent, zabić Dumplinga. I dopiero w tej scenie tego morderstwa, które nie wychodzi dobrze, umówmy się, które jest jakąś jedną wielką katastrofą, trochę jesteśmy w stanie spojrzeć w prawdziwą twarz naszego głównego bohatera, kapitana, zobaczyć, na ile on jest dobrym szpiegiem, na ile on wszystko bierze na zimno, czemu on sprzyja, co jest dla niego ważne. I podobnie jest w tym moim ukochanym czwartym odcinku, który jest cały opowiedziany w ten sposób, że widzimy w nim, jak powstaje wielka amerykańska superprodukcja na temat wojny w Wietnamie, która się nazywa Hamlet swoją drogą. Nie, no tam jest w ogóle po prostu świetnie to jest zrobione.
Ja bym powiedziała więcej, to nie tylko o tym, jak powstaje superprodukcja, tylko ta superprodukcja jest opowieścią o tym, jak powstaje amerykańska narracja o tej wojnie.
Tak, ale do tego za chwilę wrócimy, tylko skończę swoją myśl i powiem, że tam też jest moment, w którym on musi się skonfrontować ze sobą, no spojrzeć w to lustro bardzo świadomie, skonfrontować się ze swoją przeszłością, z tym skąd pochodzi i ze wspomnieniami o swojej matce. I to też stawia go w zupełnie innym świetle niż przez pozostałe 7 odcinków. Te dwie sytuacje wydają mi się najważniejsze i one też bardzo dopiero wtedy dowiadujemy się w ogóle, kim nasz kapitan jest. Wtedy poznajemy jego prawdziwe imię.
Bo to jest taka opowieść o tym, że on chce być blisko tych osób, którym trochę najbardziej ufa, ale przede wszystkim, które mają największą szansę na jakąś wygraną, na jakieś profity, które dają mu perspektywę spokoju.
A z drugiej strony nie rozumie postawy swojej dziewczyny, Sophie, którą zresztą gra Sandra Oh. Zuza, nie wierzę, że do tej pory o tym nie wspomniałaś, przecież to jest twoja ulubiona aktorka.
To prawda, to prawda.
Która absolutnie tą swoją tożsamością, swoim pochodzeniem etnicznym jakby nie przejmuje się tymi wszystkimi niewygodami, których doznaje ze względu na to, że ona nie jest chyba Wietnamką. Czy jest Wietnamką? Czy ona jest Koreanką?
Wydaje mi się, że ona jest Koreanką, ale nie wiem, czy teraz nie mylę z którąś z jej postaci. Ona się urodziła już w Kanadzie, więc to jest pytanie o dalsze jej, o jej pochodzenie.
No nieważne, w każdym razie Sofia jest sekretarką w biurze już wspomnianego przeze mnie
profesora.
A, pytasz
o Sofię, a nie o Sandrę Oh. Dobrze.
A, tak.
Nie, to Sofia jest Wietnamką moim zdaniem.
A, dobrze, okej. Okay. Więc Sofia ma zupełnie jakby olewa swoje pochodzenie etniczne, ona się czuje Amerykanką i to, że ją też spotykają takie mikroagresje związane z tym, jak wygląda, że próbuje jej się narzucić pewnego rodzaju tożsamość, której ona zupełnie nie czuje, ale z drugiej strony ma do tego neutralny sposób, raczej traktuje to jako po prostu coś użytkowego, coś, co jej nie przeszkadza, ale też nie szkodzi. Natomiast widać, że kapitan ma z tym problem, że ona tutaj gdzieś dokonuje według niego zawłaszczenia kulturowego pewnych rzeczy.
I że też nie daje jej prawa do tego, żeby ona wybierała tę drogę. To jest też bardzo wyraźne. To znaczy on się czuje lepszy niż ona. Przez to, jak on konstruuje swoją tożsamość, chociaż no, wiemy, że konstruuje swoją tożsamość i swoją pozycję wobec różnych grup w sposób, powiedzmy, dość elastyczny.
Chciałam cię jeszcze zapytać i porozmawiać z tobą o tym, że to jest jeden z takich seriali, których już dawno nie oglądałam, mianowicie taki, który ma praktycznie samych męskich bohaterów. Jest tam bardzo dużo mężczyzn i zaczęłam zastanawiać się nad męskością w tym serialu, bo to też jest część tej opowieści o tym, że z jednej strony to jest serial, w którego tle jest wojna. Mężczyźni mają zabijać, walczyć, walczyć o ojczyznę, walczyć o byt swojej rodziny.
Ginąć.
Również na... Proszę?
Też ginąć i to jest też ważny wątek, tak. Że ta śmierć, ona jest obecna w tym serialu.
Także ta słabość jest źle widziana, że ten dumpling, który nam cały czas powraca, pomimo tego, że chyba bardzo szybko jakby kończy się jego przygoda z serialem, to jak on rozumie swoje obowiązki jako męża, ale jako też ojca, jako syna, to są jakieś ważne rzeczy, które gdzieś się w tym serialu pojawiają i pomimo tego, że cały ten serial jest zbudowany na tych różnicach kulturowych i na tym zderzeniu tego, co amerykańskie i wietnamskie, to jednak bardzo, bardzo jasny jest dla mnie ten przekaz takiej pułapki, w którą mężczyźni wpadają w tym serialu.
No to jest opowieść o latach 70. i połączeniu dwóch kręgów kulturowych, czyli właśnie amerykańskiego i wietnamskiego. Myślę, że jednak rozmowa o toksycznej męskości nie była wtedy w mainstreamie, że raczej,
zdecydowanie.
Raczej to było tak, że hipisi, ten ruch hipisowski, ruchy kobiece zaczynały mówić o innym układzie, a jednak jeżeli chodzi o kontekst tych osób, które były zaangażowane w tę wojnę, jednak to było bardzo jasne, jaka jest rola kobiety, jaka jest rola mężczyzny i też w tym serialu moim zdaniem widać, jaka to jest też pułapka dla tych mężczyzn.
I jeszcze też na koniec chciałam porozmawiać z tobą trochę o warstwie wizualnej, dlatego że bardzo mnie zaskoczyło to, w jaki sposób jest portretowana tam Ameryka. Jednak te filmy i seriale lat 60., 70. przyzwyczaiły nas do takiego bajkowego obrazka z przedmieść, bardzo retro vibe'u, cekiny, obcasy, hipisi i to wszystko, co nam się bardzo przyjaźnie i miło kojarzy. Natomiast w tym serialu Ameryka jest odrażająca. Ona ma okropne jedzenie, ludzie mieszkają w obskurnych apartamentowcach, w takich betonowych po prostu pudełkach, są szczury, są karaluchy w tych stanach, jest gorąco, wszyscy się pocą, jest nieprzyjemnie, że to w jaki sposób te Stany są pokazane trochę nam przywodzi na myśl jakąś pułapkę, z którą nasi główni bohaterowie muszą walczyć, z której chcą się wyrwać, jakiś rodzaj takiego jednego wielkiego obozu jenieckiego, w którym oni nie czują się sobą i wcale im się to nie podoba.
No to jest spójne z tym, co prezentuje właśnie Robert Downey Jr., czyli że nawet jak mamy na przykład postać profesora, który zajmuje się krajami Dalekiego Wschodu, swoją drogą ciekawe Dalekiego Wschodu, czyli dalekiego od kogo? No od Stanów Zjednoczonych i tej części świata, to on właściwie w tej fascynacji orientalizmem jest taki rasistowski. Mimo, że teoretycznie taka postać studiująca Wietnam i wiedząca różne rzeczy na temat tego kraju wzbudza na początku jakieś takie poczucie, że może to jest ktoś, komu właśnie zależy na tych ludziach, kto się nimi interesuje, to chce zrozumieć. Ale jak trochę pogrzebiemy, to się okazuje, że no tam jest głównie rasizm i jakaś taka właśnie Edward Said w orientalizmie dużo
dobrymi
o tym pisał.
Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. To jest znana polska mądrość i to się świetnie do tego składa. I dokładnie tak samo jest w przypadku reżysera, który na początku mówi, nasz główny bohater, kapitan, pracuje na planie tego wielkiego filmu jako konsultant właśnie kulturowy do spraw wietnamskich, żeby nikt nie mówił w złym języku i żeby wszystko wyglądało tak, jak wyglądało na wojnie w Wietnamie. No i ten reżyser zaczyna w ogóle całą pracę od takiego przemówienia, w którym zaznacza, ja chcę zrobić film wojenny, który będzie antywojenny. No jakby wiem dobrze, że to jest bzdura. Że każdy film wojenny staje po czyjejś stronie, chcąc, nie chcąc. I że nie da się zrobić filmu o wojnie bez opowiadania się po żadnej ze stron. I dokładnie się tego dowiadujemy. I dowiadujemy się, że tak z biegiem czasu, że wcale temu reżyserowi za bardzo nie zależy na autentyczności i nie zależy mu na tym, żeby właśnie mieć prawdziwych Wietnamczyków na planie, a żeby wszyscy mówili po wietnamsku i żeby w ogóle te kwestie znalazły się w filmie. Jemu zależy po prostu na tym, żeby mieć fajny show i to jest jego nadrzędny cel.
I to jest tak samo dla mnie z tą warstwą wizualną, o której mówisz, czyli że jest jakaś opowieść, jakiś wizerunek tych Stanów Zjednoczonych, ale jak się przyjrzy temu bliżej, jak się zobaczy, jak ludzie żyją, jak funkcjonują, to właściwie no, to jest taki moment, gdzie myślimy, no to trzeba było zostać w tym Wietnamie. Trzeba było tam próbować jakoś sobie radzić, bo przecież te Stany są straszne, co też jest, wiesz, taką bardzo jednostronną wersją opowieści, bo to jest... No, antyamerykańskie są te, zarówno książka, jak i serial w tym kontekście, trochę dla przeciwwagi tego, jak jednak antywietnamskie są często produkcje o wojnie w Wietnamie.
Chociaż zarówno autor książki, jak i kiedy czytam wywiady z twórcami serialu, wszyscy się zarzekają, że oni no też chcą być tymi osobami, które widzą wszystko z dwóch stron, że to ma być neutralne i pokazujące rzeczy takimi, jakimi naprawdę są, a nie opowiadaniem się po jednej z nich.
To może, wiesz co, może bym zamieniła to słowo antyamerykańskie na antyimperialistyczne i antykapitalistyczne. O. Może to będzie bardziej adekwatne, bo rzeczywiście trudno mówić o czymś, że coś jest całkowicie antyamerykańskie, bo też widzimy, ile kapitan zyskał w Stanach Zjednoczonych, chociażby z edukacji.
Zachęcamy gorąco do serialu Sympatyk. Można go już oglądać na HBO Max. Dajcie znać, jeśli już widzieliście ten pierwszy odcinek.
Wiemy, że HBO ucięło fundusze na różne produkcje. Ja się bardzo cieszę, że Sympatyk jednak nie trafił pod nóż tych cięć i trochę przyznam, mam takie poczucie, że może to nowe otwarcie dla HBO, bo dawno nie rozmawiałyśmy o dobrym serialu z tej platformy.
I takim ambitnym, na zasadzie nie tylko poruszającym jakiś ważny temat, ale też po prostu bardzo dobrym na poziomie produkcyjnym, wizualnym, symbolicznym, no ale wiadomo, no po prostu jeśli się ma na w swojej drużynie Chan-wook Parka, no to będzie dobrze.
Może tym razem rzeczywiście mniej znaczy lepiej. Słyszymy się w sobotę po 18 na antenie Radia Tok FM i w piątek na portalu tok.fm.pl.
Do usłyszenia.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.